To dzisiejsze spotkanie poświęcimy, to jest pierwsza część i będziemy się uczyć, jak modlić się o niezbawionych. Amen. To chodzi mi przede wszystkim o tych najbliższych w naszej rodzinie lub osób, które Duch Święty kładzie nam na sercu. I to jest coś, co możemy rozróżnić. Więc będziemy się przez chwilę modlić tym darem, który otrzymaliśmy od Pana językami. Kto nie ma, to niech modli się inaczej. Poświęcimy troszeczkę czasu na usługiwanie Jezusowi. Dlaczego potrzebujemy się uczyć tych rzeczy? Dlatego, że On jest godzien wywyższenia. Kochani, jako Kościół potrzebujemy zrozumieć taką podstawową prawdę. Bóg Ojciec uczynił Jezusa Chrystusa Panem nieba i ziemi. I dzisiaj wszelka władza na niebiosach i na ziemi jest w ręku Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę od Niego wszystko zależy. I On jest godzien, żebyśmy Go wywyższali, dlatego że Bóg uczynił Go Panem. My często jakby nie do końca nieraz rozumiemy, co to tak naprawdę znaczy. A to oznacza to, że Twoje i moje tchnienie jest tak naprawdę w Jego ręku. I od Niego wszystko zależy. Amen. Więc uwielbijmy naszego Pana, dlatego że On poświęcił swoje życie za nas, po to, żeby nas zbawić. Będziemy Mu dziękować i oddawać Mu też chwałę, a potem powierzymy Mu ten czas. Ale żebyśmy mogli wejść i tak uaktywnić troszeczkę naszego wewnętrznego człowieka, módlmy się przez chwilę językami, tak jak i poddajmy się w tym Duchowi Świętemu. Amen. Osakora la coria sai, ora masambara cario la so, erio masanta la hana marinda cario sendoroi, erio coria la cantoro con amahora la cario sei, ario masimbara kenta la cana mahai, o saronda coria canta la hana masei, Erio masimbara cario la sintoroi, o sarinda cario simbara cario la sontara con amaho, erio macaria la cambara seno la hai, casamarindai, erio masenda la hana masai, che soccoria sei, erio masinta la hana marindai, o racora la contara che no maho, erio macaria la quintara che no marinda haria sei, Erio masambarai, erio coria la cantara hai, e sorindo coria la quintara canomarai, ora masambara cario santo lo honamaho, e sorindo coria la kiria shimbara haria la sintoroi, erio kenda la hei, che somarindai, erio masambara cario sai, santo lo honamarandolai, erio makenda la kenomasei, Che soranda hario la simbara kerio santo roconamaho, ura ma simbara kerio conta la kenomahai, ario ma santa la hana marindai, ora cora la canto roconamaho, esso coria sei, che sorindoi, ario ma kenda la kanamahai, erio ma senda la kenomarindo coria sintoroi, erio coria la sai, Sendo rocona marindo coria la quinto rocona marandolai. Ora sora la coria sei. Erio kenda la keno mahai casamarindai. O sarinda hario santa la hana mahai. Asacario so sinto rocona marindoi. Erio masciambara hario la sontara keno maho. E socoria la sei. Senda la kana mahai. Ario ma quinto rocona marindoi. Ura coria la cantoro con amahora la kei, erio masciambara caria santara che no marindoi. Ura cora la cantoro con amaso, esso kerio sei, sendara hana marindai. Erio macerio la coria sai, santoroi, ero mascenda la hana mahai, esso rando coria shimbarai. Ura sora la coria cantoro con amaho. Erio ma canta la cana mahai, erio ma scenda la cana maserio coria sintoroi, e soranda hai, cassava indai, erio ma coria la cantoro con amaho, ura ma sambara cario sei, erio coria la cantoro con amaso, Ora saria la kiria shimbarai, erio macanta la kanamasei, esorindo horia la shimbara hario santo roko. O fawa fawa fawa. Alleluia, alleluia, Jesus. Panie, wywyższamy Ciebie tutaj. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Cudowny Jezu, wywyższamy Ciebie tutaj, Panie. Wywyższamy Ciebie jako naszego Boga, jako naszego Pana i Króla. O saranda hario santa la hanamasei. Ura kora la koria sei. Jezu, wywyższamy Twoje święte imię, Panie. Wywyższamy Ciebie, Panie nieba i ziemi. Oddajemy Ci chwałę i cześć, Panie. Oddajemy Ci chwałę i cześć, bo jesteś tego godzien. Cudowny Zbawicielu. Cudowny Zbawicielu. Wywyższamy Ciebie, Panie. Panie, dziękujemy Ci. Jezu, dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz, Panie. Jezu, dziękujemy Ci, Panie, za Twoją przelaną krew, za Twoją doskonałą ofiarę, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, dziękujemy Ci, że dzięki Twojej łasce, Panie, dzięki Twojemu poświęceniu, Panie, pojednałeś nas z Ojcem, Panie. Pojednałeś nas z Ojcem. Panie, dziękujemy Ci za Twoją przelaną krew i wywyższamy Ciebie. Jezu, wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Ciebie. Panie, my ogłaszamy, że to Ty jesteś Bogiem, że to Ty jesteś Panem nieba i ziemi. I nie ma takiego jak Ty. I nie ma takiego jak Ty, Panie. Panie, w Twoich rękach jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wywyższamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Ciebie, Panie, i dziękujemy Ci za ten czas tutaj. Dziękujemy Ci za to miejsce, Panie. Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za każdy dzień, Panie. Dziękujemy Ci za każdy dzień, za każdą chwilę. Panie, dziękujemy Ci za przeszłość i za przyszłość, Panie. Panie, za to wszystko, co Ty przygotowałeś jeszcze, Panie, dla swego ludu, Panie, dla swego Kościoła, dla tego miasta, Panie, dla naszego życia też. Jezu, wywyższamy Ciebie. I Panie, niech Twój Święty Duch, Duchu Święty, przyjdź, Panie, przyjdź, zapraszamy Ciebie. Powierzamy Ci ten czas teraz. Panie, daj nam takie uszy, które będą słyszeć. Panie, daj nam otwarte serca, Panie. Panie, daj nam taką zdolność, abyśmy potrafili przyjąć to, co Ty chcesz dzisiaj nam przekazać. A potem, Panie, poprowadź nas. Poprowadź nas, Panie, cudowny nauczycielu. Cudowny nauczycielu. Amen, amen. Usiądźmy. Kochani, to jest takie szkoleniowe. Ja podzielę się troszkę słowem, a potem zrobimy praktykę. I zapowiadam, to jest pierwsza część tego tematu, dlatego że ja nie jestem w stanie przekazać za jedno posiedzenie wszystkiego. Podstawowa sprawa, podstawowa prawda. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Kiedy mówię każdego, to my potrzebujemy z takiej perspektywy zobaczyć tych bliskich naszych, może tych, którym nam się wydaje, że to już po prostu oni pójdą na zatracenie, że to dla nich już nie ma nadziei. Bóg pragnie zbawić każdego. Bóg uczyni i będzie czynił wszystko, aby uratować każdego. Wiecie dlaczego? Bo kocha każdego człowieka taką samą miłością. Bóg nie kocha ciebie, mnie bardziej niż kogoś, kto może leżeć w rynsztoku, czy nie wiadomo co robi dzisiaj, czy jest alkoholikiem, czy narkomanem. To nie ma znaczenia tak naprawdę. Jego miłość jest zawsze niezmienna. I my potrzebujemy zawsze mieć tą świadomość, że Bóg jest kochającym Bogiem, który poświęcił swego Syna po to, żeby ratować każdego człowieka. Amen. I dla Niego każda osoba jest cenna. I chciałbym pokazać takie biblijne przykłady, które pomogą nam coś zrozumieć. W Starym Testamencie jest opisany Noe i jego rodzina. Zwróćcie uwagę, Boże Słowo nas naucza, że Noe w oczach Boga był sprawiedliwy. Tam nie jest powiedziane, że jego rodzina była w oczach Boga sprawiedliwa. Tylko Noe był sprawiedliwy. Pomyślcie przez chwilę, co to oznacza. Noe był głową domu, głową rodziny. I w oczach Boga ten jeden człowiek był sprawiedliwy. I kiedy Bóg powiedział do niego, zbuduj arkę, to w Bożym zamyśle Bóg chciał uratować też jego całą rodzinę, nie tylko sprawiedliwego Noego. Pomyślcie sobie, jak by się czuł Noe, gdyby Bóg mu powiedział tak, reszta pójdzie do potopu, uratuje tylko ciebie. Czy cieszyłby się z tego? Myślę, że nie. Byłby zraniony tym wszystkim. Potrzebujemy zrozumieć, że kiedy Noe budował arkę, to nie budował jej sam osobiście. Na pewno budował ją wraz z rodziną, dlatego że inni to w ogóle się naśmiewali prawdopodobnie z niego, co robi. I my potrzebujemy zobaczyć, że kiedy głowa domu nawraca się, żyje sprawiedliwym życiem, to Bóg zrobi wszystko, żeby uratować rodzinę. Nawet tych, którzy w jego oczach nie są sprawiedliwi. I możemy to zobaczyć w historii życia Noego. Ja widzę, że to jest prawie zasada biblijna. Następna historia. Kiedy Mojżesz został powołany, żeby wyprowadzić Izraela z Egiptu, Bóg powiedział do niego tak, weźcie sobie baranka na rodzinę. Jednego baranka na całą rodzinę. Potem powiedział, że mają go zabić, zgromadzenie ma go zabić, wziąć krew, pomazać nad proże odzwia. I powiedział, tam gdzie zobaczę krew, zakażę niszczycielowi wejść. Wiecie, w kulturze wschodu my musimy też to przyjąć, jakby zrozumieć, że mężczyzna, ten najstarszy, głowa domu, miał autorytet i był bardzo szanowany. To nie to, co dzisiaj jest. Dzisiaj ojcowie nie są szanowani. Często przez nawet żony i dzieci. Jeden baranek na cały dom. To mówi, że Bóg pragnął zbawienia rodzin całych. Głowa domu miała to zrobić, miała to przygotować, pomazać, wylać krew, wziąć krew, wymazać nad proże, wymazać odrzwia i powiedzieć, słuchajcie, w tej nocy niech nikt nosa nie wychyla za drzwi. Dlaczego? Krew Jezusa. To jest symbol krwi, baranka. Przykryła dom, rodzinę i uratowała wszystkich, którzy tam byli. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Wiecie, to można mówić, jeszcze było o Abrahamie, o innych, ale to nie mamy tutaj za bardzo czasu. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Tu jest historia o Korneliuszu. Drugi wiersz mówi, pobożny i bogobojny z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga. Ten człowiek, ani jego rodzina, oni nie przyjęli jeszcze zbawienia. Można by powiedzieć tak, mieli w swoim życiu moralne życie, mieli bojaźń Bożą i modlili się do Boga, ale nie znali Go. Wiecie, można by to przyrównać do Hioba, który miał wiedzę o Bogu, żył pobożnym życiem, ale tak naprawdę Go nie znał. Dopiero potem Go poznał w doświadczeniu. Przyszedł anioł, który powiedział tak: modlitwy Twoje jałmużny jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. A więc życie przede wszystkim Korneliusza, ale też domu. Wiecie, gdyby głowa domu nie prowadziła takiego życia, nie wierzę, żeby cała rodzina prowadziła pobożne życie. Tu jest napisane: pobożny, bogobojny wraz z całym domem swoim. A więc to była pobożna rodzina. Czy oni sobie przez te ofiary i modlitwy, co oni sobie kupili, zbawienie? Nie. Bóg to zobaczył. Widzicie, oni budowali tak naprawdę ołtarz dla Boga. Jeśli na ołtarzu jest złożona pewna ofiara, wiecie, Bóg nie posyła ognia na kamienie. Bóg posyła swój ogień na ofiarę, która leży na ołtarzu. Jeśli ta ofiara jest miłą dla Pana, to Bóg nawiedzi ten dom. Nawiedzi to miejsce i pobłogosławi je. I tak było w przypadku Korneliusza. Przyszedł anioł. Zwróćcie uwagę, że aniołowie nie są od głoszenia Ewangelii. Co anioł powiedział? Idź i wezwij Piotra. A on coś będzie wam mówił. Sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywałem Piotrem. Powiedział, gdzie jest. No i w 11 rozdziale oni zaprosili, zebrali się w domu, przyszedł Piotr i zaczyna mówić tak. To jest 13 wiersz. Poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem, a on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Zwróćcie uwagę, będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Tu nie chodzi o cegły, tu chodzi o ludzi. Tu chodzi o rodzinę. Szesnasty rozdział. Dzieje apostolskie. Paweł i Sylas za głoszenie Ewangelii lądują w więzieniu. Zaczynają śpiewem, modlą się i śpiewem wielbią Boga w więzieniu. Ciekawa rzecz. Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Lądują w więzieniu bez wyroku. Nie wiadomo, wyjdą czy nie. Nie załamali się. Modlili się i wielbili Boga. Dlaczego mogli tak to zrobić? Powiem wam. Oni byli w Chrystusie, a Chrystus był w nich. Jeśli twoje życie nie będzie w Chrystusie zakorzenione, to w takich sytuacjach nie będziesz robił tego, co oni. Nie będziesz w stanie. Ale jeśli Chrystus będzie twoim życiem, to będziesz wielbił Boga w doświadczeniu. I co się stało? Powstało trzęsienie ziemi. Drzwi się otworzyły. Stróż więzienny ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecze i chciał się zabić, bo myślał, że więźniowie uciekli. Wiecie, anioł wstąpił prawdopodobnie tam. Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, to jest 28 wiersz, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tutaj, nie uciekliśmy. Wiecie, widzę jeszcze jedną rzecz. Drzwi więzienia otwarte, pierwsza myśl, w nogi. Udało nam się ujść z życiem. Ale zobaczyli człowieka. stróża swojego, który był przerażony i bał się o swoje życie i konsekwencji tego. I zostali. I powiedzieli, nie czyń sobie nic złego. Jesteśmy tutaj. A on mówi tak. Wiecie, ta sytuacja skonfrontowała stróża i coś mu pokazała. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Widzicie, Paweł wyraźnie mu powiedział, jeśli ty uwierzysz, ty będziesz zbawiony i cały twój dom. I on ich zaprosił do domu. I musieli słyszeć Ewangelię. I cała rodzina przyjęła zbawienie. Jeden człowiek, stróż, uwierzył. A Pan zbawił nie tylko jego, ale jego całą rodzinę. Wiecie, i to pokazuje, że w sercu Boga Ojca jest zbawianie najbliższych. Wystarczy jedna osoba w rodzinie. Bogu to wystarczy. Jedna osoba, która przyjęła zbawienie w rodzinie. I Bóg poprzez tą osobę, najczęściej dzięki tej osobie, będzie chciał dotrzeć do serca każdego. Pierwszy Tymoteusz 2:4. Paweł uczył tego swojego duchowego syna i mówi do niego tak. Daje mu tam wskazówki, 4 wiersz. Mówi tak, który chce, mówi o Panu, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Paweł wiedział wyraźnie, że Bożą wolą jest zbawienie każdego. Wiecie, to są takie biblijne przykłady. I kiedy my się mamy modlić, w ogóle modlitwa, ona powinna wypływać ze słowa i być oparta o słowo. Wiecie, dlaczego to jest fundament w modlitwie? Dlatego, że jeśli modlitwa nie wypływa ze słowa, może nie być właściwa. Można zanosić wiele modlitw, które są niewłaściwe i one nigdy nie dotrą tam, gdzie trzeba. W modlitwie, kiedy czytasz słowo, Duch porusza ciebie, zaczynasz się modlić słowem. Twoja modlitwa jest oparta o słowo. Modlitwa powinna się powoływać na słowo. Wiecie dlaczego? Bo kiedyś Bóg coś powiedział i obiecał. A Bóg jest Bogiem niezmiennym. Bóg oczywiście nie ma sklerozy i nie wyjechał na wakacje, ale sam w swoim słowie powiedział, przypomnij mi. Ja się podzielę z wami pewnym osobistym świadectwem dotyczącym naszej córki. Niektórzy z was już wiecie, że kiedy ja przyjąłem zbawienie w tej najbliższej mojej rodzinie, czyli była żona i córka, to siłą rzeczy pamiętam, że moja żona wtedy była, Bóg mnie dotknął równo 29 lat temu i pół godziny. Dziś jest rocznica. Nasza ślubu też 44 lata. Taka jest prawda, co ukrywać prawdę. 44. Wiecie, to siłą rzeczy ja chodziłem do żony do szpitala, mówiłem jej o Jezusie, ona mówiła mi o chorobach i nie mogliśmy się spotkać. Ja jej o niebie, ona mi o chlebie. To na takiej zasadzie. I to było trudne, myślę, że i dla niej, i dla mnie. Ale powiem o córce. Kiedy córka potem, ona w momencie, kiedy ja przyjąłem zbawienie, ona miała 12 lat, więc tak naprawdę było to dziecko jeszcze. Za kilka lat dorosła. Wiecie, dzieci przychodzą tak zwany okres buntu. I zawsze mówię do rodziców, zapomniał wół, jak cielęciem był. Wszyscy przez to przechodziliśmy. I kiedy patrzyłem na to, co się dzieje w życiu mojej córki, to coraz większy ból nosiłem w sobie. Wtedy wiedziałam jedno. Zbawienie jest darem, który człowiek musi przyjąć, ale może też odrzucić. Dlatego, że Bóg na siłę nikogo nie pociągnie do nieba za sobą. Nikogo. Tam nawet drzwi są wąskie. Tam wchodzi się pojedynczo. Nawet w małżeństwie wchodzisz pojedynczo. Pan pragnie zbawienia najbliższych, ale poprzez te drzwi wchodzisz pojedynczo. Drzwiami jest Jezus. Każdy osobiście musi wejść przez te drzwi. Amen. Każdy osobiście musi uznać, że to Jezus Chrystus jest Panem i zgiąć swoje kolana przed Nim, pokutować z niezależnego życia i poddać się pod posłuszeństwo Jezusowi. Więc kiedy patrzyłem, przychodziły do mnie myśli, że ona może być, pójdzie na zatracenie. Ukochane dziecko. I nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić. I zacząłem rozmyślać. I ja wierzę, że Duch Święty mi pomógł. Powiedziałam sobie tak, muszę znaleźć jakąś obietnicę dotyczącą tej sytuacji, której muszę się chwycić. Ja już wtedy po kilku latach wiedziałam, że tu jest masa obietnic. Zacząłem wypróbowywać te obietnice. Zobaczyłem, że one są uwarunkowane. Że kiedy ja zacząłem spełniać warunki, które Bóg daje, Bóg wypełniał obietnice. Więc zacząłem szukać obietnicy dotyczącej sytuacji z moją córką. I kiedyś znalazłem ją. Ja się tutaj z wami tym podzielę. To jest 5 Mojżeszowa, 30 rozdział. To nie przyszło za godzinę. Chcę wam powiedzieć, że przed Bogiem wylałam wiele łez też w komorze, które tak naprawdę tylko On widział. I kiedyś, któryś raz z rzędu czytałem 5 Mojżeszową, doszedłem do 30 rozdziału i mówi tak, kiedy przyjdzie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem i weźmie się sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój i nawrócisz się do Pana, Boga twego i będziesz słuchał Jego głosu, z tych wszystkich fragmentów pewne rzeczy Duch Święty ożywił dla mnie. I ja przeczytam wam to, co Bóg dla mnie osobiście ożywił w tej sytuacji. Gdy przyjdzie wtedy przyjdzie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, weźmie się sobie do serca i nawrócisz się do Pana, Boga twego i będziesz słuchał Jego głosu z całego serca twego i z całej duszy twojej. I 6 wiersz. Obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego. 7 wiersz. Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa. I kiedy to ożywione słowo dotknęło mego serca, powiedziałam tak, mam. Powiedziałam, Panie, obrzezałeś moje serce. Wiesz, że jestem ci posłuszny tak, jak potrafię. Służę ci tak, jak potrafię, najlepiej. A ty obiecałeś, że obrzeżesz serce mojego potomstwa. Dziękuję ci. Nie wiem, kiedy to się stanie, nie wiem, jak to się stanie, nie wiem, przez kogo to się stanie, ale obiecałeś i nie możesz tego wycofać już. Pokój spłynął na mnie. Wiecie, co tak naprawdę się stało? Ja musiałem wypuścić to. Musiałem wypuścić dziecko z rąk swoich i oddać je. Moje myśli były takie. Może to się stanie za kilkadziesiąt lat, kiedy ona będzie staruszką i na łożu śmierci. Nieważne. Będzie w niebie. Bo obiecałeś, że obrzeżesz jej serce. Okazało się, że ja niedługo musiałam czekać potem. Miałam jeszcze ten przywilej, że osobiście Pan sprawił, że ją doprowadziłem do przyjęcia Jezusa do swego serca. Że osobiście chrzciłem córkę. To był przywilej od Pana dla mnie. Nie myślałam, że tak będzie. Dlaczego się z tym dzielę? Kochani, ci najbliżsi naszemu sercu to są członkowie naszych rodzin, czy jacyś bliscy, których Pan kładzie nam na serce. I my to wiemy, bo my odczuwamy taki z jednej strony miłość, a z drugiej strony taki ból wewnętrzny i chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby Pan dotknął się ich życia, żeby oni mogli przyjąć zbawienie. To gdzieś tam w nas jest. I kiedy patrzymy na rzeczywistość, to powiem Wam, ona nieraz jest bardzo bolesna. Bardzo bolesna. Ja popełniłem błąd w stosunku do swojej żony. I w cudzysłowie powiem jaki. Próbowałem ją prawie Biblią po głowie bić. Chciałem dobrze. Wychodziło coraz gorzej. I może dlatego musiałem czekać 7 lat. Może właśnie dlatego. Bo ja chciałem. Chciałem dobrze. Wydawało mi się, że jak powiem słowo, powiem to oczywiste przecież. Nikt nie odrzuci tak cudownego Pana i takie życie z Nim. Potem zrozumiałem, że to tak nie jest. Będę się tym bardziej dzielił może za miesiąc na tej drugiej części, żeby pokazać też pewne rzeczy. Potrzebujesz w stosunku do tych bliskich. Kiedy chodzisz z Bogiem i leży Ci to na sercu, nie jesteś obojętny, bo Bóg Ci nie pozwala na obojętność. Więc to ciąży w Twoim sercu. Znajdź obietnicę. Ale Ty żyj z Bogiem tak, żeby Twoje życie się podobało Jemu. Bo jeśli Twoje życie się nie podoba i żyjesz w poczuciu winy, to powiem Ci, prawdopodobnie nie znajdziesz tej obietnicy. Dlatego, że to jest chodzenie w wierze. Poczucie winy zawsze Cię okradnie z wiary. Pokażę kilka takich obietnic ze słowa. Psalm 72. Oczywiście ich jest mnóstwo. Psalm 72, wiersz 4. Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, niech zdepcze ciemię życiela. Sądzi ubogich ludu, wybawi biednych. Kochani ludzie, którzy naprawdę nie przyjęli zbawienia, oni są biedni. Oni ciemię życiel, niszczy ich życie i trzyma ich. Niech zdepcze ciemię życiela. Psalm 102. Werset 29. Synowie sług Twoich będą mieszkać bezpiecznie. Potomstwo ich będzie utwierdzone przed Tobą. Synowie sług Twoich, jeśli Ty służysz Bogu, to Twoje potomstwo, Twoje dzieci, synowie będą mieszkać bezpiecznie, czyli Bóg sprawi, że dojdą do miejsca bezpieczeństwa z Nim. Możesz się powołać na tę obietnicę. A ich potomstwo, czyli Twoje wnuki, to jest między innymi dla mnie. A potomstwo ich będzie utwierdzone przed Tobą. To jest dla mnie, to jest obietnica dla mojego wnuka też. Bóg coś obiecał tutaj. To jest Jego słowo, nie moje. On nie może się zaprzeć tego. Wiecie, Bóg ma moc też nakłonić każde serce do tego, że jest Bogiem. Otwórzmy sobie Pierwszą Królewską. Ja wybrałem tylko jeden fragment. Pierwsza Królewska, 8 rozdział. To jest fragment na temat poświęcenia świątyni. Przeczytam od 57 wiersza. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Niech raczej skłoni nasze serca ku sobie. To jest modlitwa. Panie, skłoń serce tej i tej osoby ku sobie. Nakłoń to serce ku sobie. Abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami. Możesz wziąć imię tej osoby, za którą Ci leży na sercu. Przynieś ją do Boga i mówisz, Panie, nakłoń serce Jasia ku sobie, aby zaczął chodzić Twoimi drogami, a nie swoimi. W cudzysłowie Jasia oczywiście. Izajasz 49. Izajasz 49. Najpierw werset 20. Jeszcze będą mówić do Twoich własnych uszu Twoje dzieci, których Cię pozbawiono. A za ciasne jest dla mnie to miejsce. Dodaj mi jeszcze, bym miał gdzie mieszkać. Wiecie, wróg zrobi wszystko, żeby chwycić dzieci wierzących i wziąć je do swego królestwa ciemności. Wróg nie ma łaski ani litości. Nie ma żadnego miłosierdzia wobec nikogo. On się cieszy, kiedy może przyjść kraść, zabijać i niszczyć. On w tym jest zaspokojony. Jeszcze będę mówić. Nie wiem kiedy. Podzielę się z Wami pewnym z posługi. Kiedyś przyszła do mnie matka z prośbą za swoją córkę. Jako młoda osoba pojechała do Paryża. Pojechała w świat. Po 2 czy po 3 latach zaprosiła matkę, żeby przyjechała do niej. Więc matka pojechała. Córka opłaciła jej to wszystko. Kiedy matka zobaczyła, jak ona żyje, była przerażona. Bardzo szybko wróciła z powrotem do Polski. Dlatego, że ta córka tak naprawdę żyła jak prostytutka. Potrzebowała pieniędzy. Chcę Wam powiedzieć, że nawet dzisiaj w Polsce młode dziewczyny, studentki sprzedają ciało za kasę, bo ten świat jest taki kolorowy. Inni mają, dlaczego ja nie mogę mieć? Ja też mogę mieć. I sprzedają się. I kiedy ona, to była taka bogobojna kobieta, i kiedy ona przyszła, prosiła, żeby się modlić o zbawienie córki. Ja powiedziałem, dobrze. Zaczęliśmy się modlić, ale ja widzę, że to po prostu nic nie działa, że ona ciągle to trzyma. Wiecie, bo ona chciała już a tak naprawdę na wczoraj, w cudzysłowie. Ja powiedziałam, wiesz co, my potrzebujemy modlić się w wierze. Ja nie wiem, jak to Bóg zrobi, kiedy to zrobi, ale potrzebujemy uwierzyć, że zrobi. Widziałam, że zaczęła przyjmować. Ja powiedziałam, wiesz co, a może to się stać za 60 lat, kiedy ona będzie miała ostatni dzień życia na tej ziemi. A tą kobietę aż potrząsnęło. Ona nie była w stanie tego przyjąć. Ona chciała już. Ja powiedziałam, to tak nie działa. Musisz wypuścić i oddać tą córkę Bogu w modlitwie i w wierze, że On wysłucha naszej modlitwy i zacznie działać. I po jakimś czasie to zrozumiała. Więc pomodliliśmy się. To były ze dwa zdania może. Po kilku miesiącach ta kobieta przyszła i powiedziała tak, że sprawdziła to, że w momencie, kiedy myśmy się modlili, to było wieczorem, na takim wieczornym spotkaniu, i jej córka była z facetem w łóżku. I przyszło takie przekonanie o grzechu do niej, że ona wyrzuciła tego faceta z łóżka i z mieszkania i skończyła z tym. Widzicie, kiedy my się modlimy w wierze, zgodnie z tym, co tutaj jest, to Bóg działa. Ja nie wiedziałam, że tak zadziała. Matka też nie wiedziała, że Bóg tak zadziała od razu. Ale modliliśmy się w wierze, że modlitwa matki za swoim dzieckiem będzie wysłuchana. Jakkolwiek to ma wyglądać. Wiecie, ja wierzę, że Bóg jest tak wszechmogącym Bogiem, że On znajdzie dostęp do serca człowieka. Bo jest Bogiem. Może przyjść takie przekonanie o grzechu, że człowiek w ułamku sekundy nawróci się i zostawi grzech. Może przyjść takie przekonanie o grzechu od Ducha Świętego, że człowiek narodzi się na nowo w ułamku sekundy i jego życie będzie totalnie zmienione. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. Kiedy Pan przyszedł do mojego życia, to moje życie się obróciło 180 stopni w jednej chwili. Ja nie szukałem Boga. On mnie znalazł. Dwudziesty piąty wiersz. Jeńcy mocarza zostaną odbicie, łup wymknie się tyranowi, gdyż ja rozprawię się z Twoimi przeciwnikami i ja wybawię Twoich synów. Bóg dał obietnicę. Jeśli ona jest ożywiona przez Ducha dla Ciebie odnośnie Twojej bliskiej osoby, możesz się powołać na to w modlitwie przed Bogiem i powiedzieć: Boże, obiecałeś. Nie wiem, jak to zrobisz. Nie interesuje mnie to, ale obiecałeś. Kiedy ja Panu powiedziałam: Panie, obrzezałeś moje serce, powiedziałeś, że obrzeżesz serce mojej córki, mojego potomstwa. Trzymam Cię za słowo. Nie możesz się wycofać. I pokój Pański wypełnił mnie. Całe napięcie zniknęło. Mogłem chwalić Boga, że moja córka będzie zbawiona. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie wiem przez kogo Bóg użyje. Nie interesowało mnie to. Wiedziałam jedno. Spotkamy się w niebie. Halleluja. A w konsekwencji to jest najważniejsze. Amen. To jest najważniejsze. Znajdź, może Bóg dał Ci osobiście jakieś obietnice. Dla Ciebie ożywił osobiście. Tu nie chodzi, że będziesz kopiować mnie, bo to nie działa. Duch Święty musi osobiście Tobie ożywić jakąś obietnicę dla Ciebie w stosunku do tej Twojej najbliższej osoby. Jeśli dzisiaj tego nie masz jeszcze, to proś Pana, żeby Ci dał taką obietnicę. Bo ona gdzieś tutaj jest. Ona tutaj jest. Powiem Wam, dla każdego. Jest tutaj. Jeszcze rzucisz to. Kilka słów na temat warunków skutecznej modlitwy. A potem będziemy praktykować. Tak jak powiedziałem, każda modlitwa, ona powinna wypływać ze słowa. Jeśli w cudzysłowie godzinę czasu poświęcasz dziennie dla Boga, to moja rada, 45 minut na słowo, a 15 na modlitwę. Z tego będzie o wiele większa korzyść, niż zrobisz odwrotnie. O wiele większa. Bo będziesz poznawać Boga przez słowo. Wiecie, niektórzy modlą się dla modlitwy. Oni w modlitwie pływają, nie wiadomo na czym i dokąd. Modlitwa powinna być ukierunkowana. Modlitwa dla modlitwy to jest religia. Modlitwa powinna wypływać ze słowa, być oparta o słowo, o obietnicę, ukierunkowana na cel. Więc wypływająca, oparta na słowie, wypływająca ze słowa, prowadzona przez Ducha Świętego. Do tego może trzeba dojść, ale kiedy poświęcasz czas na modlitwę czy na słowo, nie spiesz się. Kiedy coś Bóg ożywia słowo, zaczynasz się zastanawiać, rozważać, poczekaj, zatrzymaj się na tym. Pozwól, żeby Duch Święty zaczął Cię inspirować. Jeśli chcesz się modlić za tą osobę, która Ci leży na sercu, wejdź do komory, zamknij drzwi i czekaj. Nic nie mów. Czekaj, aż Duch Święty przyjdzie. I poproś Go, Panie, poprowadź mnie w tej modlitwie. Ty znasz dostęp do serca. Więc chcę się modlić tak, jak Ty będziesz mnie prowadzić. Wiecie, kiedy Duch Święty prowadzi w modlitwie, to nie musi być długa modlitwa. Ja nieraz doświadczam zaskakujących rzeczy. Nieraz mam taką bliskość z Bogiem, że namacalne. Pytam się i słyszę odpowiedź. Kiedy modlę się o coś, wypowiadam parę zdań, 5 minut, 10. I potem to wszystko odpływa, ale ja wiem, że ta modlitwa miała sens. Ucz się poddawać pod prowadzenie Ducha Świętego w modlitwie, w każdej modlitwie, też w tej o tych bliskich. Powołuj się na obietnicę w modlitwie przed Bogiem. Nie mów: Panie, zbaw moje dziecko. Za chwilę jeszcze dojdę do tego. Przynoś je po imieniu, jeśli masz więcej dzieci. Indywidualnie, każdą osobę. Przed Boży tron, przed Boże oblicze. Módl się za Jasia osobno i módl się za Małgosię osobno. Z każdą osobę przynoś. Przed Boże oblicze. Wiara jest niezbędna, aby modlitwa była wysłuchana. Kochani, wiara zawsze jest oparta o słowo. O to słowo. Wiara jest oparta o obietnice, które Bóg wypowiedział kiedyś, a one są tutaj zapisane. Jeśli uwierzysz sercem, otrzymasz pewność, bo wiara jest pewnością. Wiara nie jest nadzieją. Kiedy modliliśmy się, kiedy przyszła obietnica ze słowa dla mojej córki, ja uzyskałem pewność w ułamku sekundy. Ja wierzę, że Pan mi pomógł przez tą obietnicę. On widział cierpienie mojej duszy w związku z tą sytuacją. Więc pomógł mi. Ożywił coś dla mnie. Ja się tego chwyciłem. To Duch Święty sprawił. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja tylko powiedziałam: Panie, Powiedziałem sobie, muszę znaleźć gdzieś jakąś obietnicę, której się chwycę. Że chwycę Boga za słowo. To tak jak w Malachiasza Bóg mówi, wystaw mnie na próbę. Wiara jest pewnością, a nie nadzieją czy przypuszczeniem. Ja wiem, jeśli nie mamy wiary od razu, mamy nadzieję. To jest krok ku wierze. Więc kiedy modlisz się w nadziei, to w którymś momencie przyjdzie wiara. I wtedy uspokoisz się w środku i zdobędziesz pewność, że ta osoba będzie zbawiona. W Mateusza 21-22 Jezus powiedział swoim uczniom, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Więc jeśli masz wiarę, powiedziałeś, Panie, to jest Twoje słowo. To Ty powiedziałeś, że będzie wysłuchana. Więc nie mam zamiaru tego powtarzać. Modlitwa wiary. Modlisz się raz i przyjmujesz odpowiedź. W modlitwie nadziei wstawiasz się. Nieraz potrzebne jest wstawiennictwo, walka. Powiem to za miesiąc, będę mówił. W modlitwie wiary, kiedy masz wiarę, modlisz się raz, przyjmujesz i wiesz, że masz. I uwielbiasz Boga w Jego odpowiedzi. Bo masz pewność. Bo masz pewność. Masz wiarę, a wiara jest pewnością. Jeśli masz tylko nadzieję, to będziesz dochodził do miejsca wiary. Więc będziesz modlił się, powtarzał modlitwę, przychodził do Boga. Może Duch Święty przyjdzie do Ciebie, ożywi coś, zdobędziesz wiarę i powiesz, mama. Warunkiem skutecznej modlitwy jest takie życie w realnym przymierzu z Bogiem. Powiem Wam, Bóg działa na zasadzie przymierza. To jest tak jak małżeństwo. Jeśli Jezus Chrystus jest rzeczywistym Panem Twego życia, żyjesz w posłuszeństwie dla Niego, to jesteś w przymierzu. Ja nie mówię, że jesteś doskonały czy doskonała, bo to jest niemożliwe. Niebo widzi, czy żyjesz w przymierzu. Pan zna tych, którzy są Jego. Pan wie, to się nie ukryje. My możemy siebie oszukiwać, innych oszukiwać. Boga nigdy nie oszukamy. Pan zna, czy Ty należysz do Niego, czy nie. Życie w pokoju z Bogiem i z Jezusem Chrystusem. Życie w posłuszeństwie, poddaniu Jezusowi. To jest życie w przymierzu. Służba dla Pana, jeśli Bóg Cię powołuje oczywiście do służby. Każdy wierzący powinien mieć służbę. Więc jeśli Bóg mówi Ci, idź i umyj naczynie, to idź i to zrób. Służysz Panu. Jeśli robisz to tak jak dla Jezusa, to służysz Mu. Tak Biblia mówi. Zapłatą jest dziedzictwo. Więc życie w realnym przymierzu jest bardzo takim skutecznym warunkiem, bez skutecznej modlitwy, ważnym warunkiem. Kochani, ważna jest też kolejność taka w modlitwie. Mówiłem tutaj, już nauczałem na ten temat w Kościele. Pierwsza rzecz, wywyższaj Boga jako Boga. On naprawdę jest wszechmocnym. On jest wszechmogącym. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu taka rzecz nie istnieje w Bogu, że Bóg coś nie może. Nasze ludzkie myśli często nie mogą tego pojąć. My mamy ograniczone myślenie. Bóg jest naprawdę wszechmogącym Bogiem. On wszystko to stworzył. Jedno Jego słowo może wszystko zmienić. Jeśli coś nie ma, słowo stworzy. Dla Niego to nie jest problem. A więc wywyższamy Boga jako tego, który jest wszechmocnym Bogiem. Potem powołujesz się na Jego obietnicę, na Jego słowo. Izajasz 41. 21, 41 rozdział, 21 wiersz. Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan. Bardzo mi się to podoba. Bóg mówi tak. Przychodzisz, uwielbisz mnie jako Boga, przyjmuję to. Przychodzę, bo Bóg mieszka w chwale. I mówi, przedstaw swoją sprawę. Z czym przychodzisz do mnie? Czterdziesty trzeci rozdział Izajasza. 26 wiersz. Przypomnij mi. Ciekawe. Bóg nie ma sklerozy. Ale mówi, przypomnij mi. Co przypomnij mi? Panie, obiecałeś. I czytam. To jest Twoje słowo, to jest Twoja obietnica. Obiecałeś, przypominam Ci. Bóg chce, żebyśmy to czynili. Kiedyś się dzieliłem z moim wnukiem, że coś mu obiecałem i zapomniałem w ferworze walki. Ale on nie zapomniał. I po jakimś czasie przychodzi do mnie i mówi, dziadek, ja mówię, co jest? Obiecałeś i mówi mi, co? A mnie się głupio zrobiło, bo ja zapomniałem. Ja mówię, masz rację, dziecko, idziemy do sklepu. Musiałem wypełnić obietnicę. Bo dałem słowo. Kochani, ludzie dają słowa i nie dotrzymują słów. Dają obietnice i nie dotrzymują ich. Bóg taki nie jest. Kiedy Bóg coś mówi i daje obietnicę, zawsze jest wierny temu. I dlatego mówi, przypomnij mi, z czym przychodzisz, przypomnij mi. W modlitwie dobrze jest powoływać się. Jeśli nie masz takiego słowa, tej obietnicy i chcesz się wstawiać, powołuj się na przelaną krew Syna. Podzielę się z Wami czymś. Kiedy w latach 80. modliłem się za Polskę i za naród, wylałem bardzo wiele łez przed Bogiem wtedy. Chodziłem w smutku i takim bólu wewnętrznym. I tak naprawdę nie wiedziałem już, co powiedzieć, żeby to dotknęło Boga i coś, żeby On zareagował. I to wyszło ze mnie. I powiedziałem, Ojcze, nie dopuść, aby przelana krew Twego Syna poszła na marne za tych ludzi. Nie dopuść do tego. Możesz się modlić za tą najbliższą sercu Ci osobę i powiedzieć, Ojcze, bo tak naprawdę Jezus Chrystus przelewał za nią swoją krew na krzyżu, czyż nie? Taka jest prawda. Nie dopuść. A w oczach Boga Ojca krew Jego Syna jest czymś najcenniejszym. Nie dopuść, aby przelana krew Twego Syna poszła na marne w życiu Jasia, w życiu Małgosi. I dobijasz się do Jego serca, aż On coś zrobi. Nie ustajesz. Przedstawiasz Panu stan rzeczy i mówisz, kiedyś modliłem się za taką, można powiedzieć, to wtedy ta dziewczynka jeszcze była, ona miała aż chyba 16 lat. Kiedy zobaczyłem jej życie, powiedziałem tak, Boże, jeśli ona umrze, pójdzie do piekła. Półtora roku wołałem za nią. Płakałem, modliłem i pościłem. I to Duch Święty włożył mi ją do serca. Obca osoba. Wierzcie mi, że próbowałem wszystkiego. I bardzo często mówiłem Bogu tak. Mówię, Panie, jeśli Ty nie dotkniesz się jej życia, jeśli ona dzisiaj umrze, ona pójdzie do piekła. A przecież Ty umierałeś za nią. Ty przelewałeś swoją krew za nią na krzyżu. Ty ją pojednałeś z Bogiem Ojcem. Nie dopuść do tego. Często płakałem, pościłem, wołałem, błagałem. I Bóg dał mi ten przywilej, że po półtora roku mogę wziąć ją za rączkę i zaprowadzić na takie spotkanie, gdzie ona oddała swoje życie Jezusowi. To był przywilej i łaska od Pana. Możesz prosić Boga Ojca przez Syna, przez Jezusa o miłosierdzie i łaskę w przyjęciu daru zbawienia. Wiecie, Biblia mówi, że łaska Pana trwa na wieki, że miłosierdzie Boże góruje nad sądem. Czyli Bóg ze swojej strony najpierw zrobi wszystko, żeby okazać miłosierdzie człowiekowi. Boży osąd to jest ostateczność. Najpierw zrobi wszystko, żeby okazać miłosierdzie. Powołuj się. Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Twoje miłosierdzie góruje nad sądem. Okaż miłosierdzie i łaskę, żeby Jasio czy Małgosia przyjęły Twój dar zbawienia. Okaż im miłosierdzie. Nie patrz na ich grzechy. Jeśli będziesz patrzył na grzech, to się nikt nie ostoi, nawet ja. Bo taka jest prawda. Nikt się nie ostoi przed świętym Bogiem. Jeśli Duch Święty będzie Cię prowadził, będziesz używał różnych takich słów czy wyrażeń. Ja nie wiem. Ja się dzielę z Wami, jak ja się modliłem, jak mnie Bóg prowadził. Jest takie miejsce. Wiecie, zbawienie jest darem. 2 Koryntian 5,19. Już kończę. Mówi tak. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Nieraz głosisz Ewangelię i widzisz, że serce się otwiera i przyjmuje. Ale nie zawsze tak jest. Nieraz głosisz i widzisz tylko opór. Kiedy chcesz wtłoczyć słowo, to widzisz coraz większy opór. Będę mówił o tym za miesiąc. Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą cały. To jest fakt dokonany. Jezus Chrystus nie będzie drugi raz umierał za nikogo. To już się stało. 2000 lat temu, ponad, na krzyżu. Jeśli jesteś osobą wrażliwą duchowo, to dojdziesz do takiego miejsca, kiedy poddasz się Duchowi Świętemu, że On może, będziesz bardziej spokojny i On może pobudzić ciebie, że zaczniesz gromić diabła nad życiem danej osoby, związywać jego działanie, zakazywać mu. Będziesz mu nakazywał uwolnić duszę, uwolnić jego umysł, uwolnić jego serce, tak jak Duch prowadzi. Może cię też doprowadzić do takiego miejsca, kiedy ty w wierze, więc to jest przemawianie i nakazywanie skierowane do mocy ciemności, bo tak naprawdę to diabeł trzyma ludzkie dusze. Może cię prowadzić do ogłaszania i prorokowania do świata duchowego zgodnie z obietnicą. Jaś będzie zbawiony. Czy tobie się, diable, to podoba, czy nie? Dlatego, że taka jest obietnica Pańska. Ja w to wierzę. I on będzie zbawiony. Bóg może cię pobudzić do takiej walki o to. Do ogłaszania, proklamowania. Boże Słowo na ustach człowieka, wypowiadane z wiarą, jest jak miecz ducha. Wiecie, co się wtedy w świecie duchowym dzieje? Aniołowie idą i zaczynają sprawiać, żeby słowo stało się ciałem. To jest na tyle. Pierwsza część.